Audycja dla małżonków i rodziców.
Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus i Maria zawsze dziewica.
Teraz i zawsze.
Bardzo serdecznie witam się z Państwem Elżbieta
i Leszek.
I witamy także Panią Zenobię Kitównę, doktora nauk humanistycznych. Pani jest również nauczycielką języka polskiego, dyrektorką Społecznego Liceum imienia Stefana Batorego w Lublinie, zastępczynią kuratora oświaty w Nowym Sączu i współorganizatorką Solidarności w Lublinie. A to wszystko było...
Obecnie na emeryturze.
O tak, obecnie jest Pani na emeryturze i witamy bardzo serdecznie Panią.
Szczęść Boże. Szczęść Boże całej rodzinie Radia Maryja. Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus i Maryja zawsze dziewica.
Drodzy Państwo, dzisiaj podejmiemy temat szkoła z przymierzeńcem rodziny.
No właśnie. Rodzina wychowuje, szkoła również powinna i Kościół, ta triada. Rodzina, Kościół, szkoła. No, tak dotychczas to nie za bardzo z tym wychowaniem w szkole było. I nawet były wątpliwości, czy szkoła może być jeszcze z przymierzeńcem rodziny. Ale wydaje się, że teraz ta szansa istnieje. Proszę bardzo, pani doktor Zenobia Kitówna.
No właśnie, jak układaliśmy ten temat wiele miesięcy wcześniej, to raczej trzeba by było powiedzieć, że szkoła może być sprzymierzeńcem rodziny. Mimo wszystko może być sprzymierzeńcem. Teraz ośmielam się powiedzieć, że szkoła będzie sprzymierzeńcem rodziny, jeśli jeszcze nie jest. Ale teraz zamiast wstępu, to może takie dwa obrazki z normalnej szkoły, z moich wspomnień, dlatego że moje pokolenie ma do szkoły stosunek bardzo emocjonalny, serdeczny. Bo myśmy naszą szkołę zawsze kochali. Więc pierwszy obrazek. Byłam wtedy w klasie pierwszej. Jednej dziewczynce zmarła mama. Gdy przyszła do szkoły, na rękawie niebieskiego płaszczyka miała czarną opaskę. Pamiętam, jak dzieci rzuciły się do niej, jak wyszarpywały sobie ten niebieski płaszczyk, żeby powiesić go w najlepszym miejscu, bo w kącie klasy stał wieszak, a na nim kłębiły się nasze ubranka. A na dużej przerwie dzieci dzieliły się z tą sierotką swoim drugim śniadaniem. A był to skromniutki okupacyjny chleb, posmarowany marmoladą z buraków. Tak nasza pani umiała nas wychować. Pani Jadwiga Bukowska. I drugi obrazek. Byłam w klasie siódmej. Jechaliśmy na wycieczkę w góry. Była czerwcowa noc. Pociąg sapał, a parowóz wyrzucał snopy iskier. Nikt nie spał. Wytworzyła się taka poetycka atmosfera. Nasza pani wychowawczyni, pani od geografii, zaproponowała, byśmy mówili jakieś ulubione wiersze. Sama zaczęła mówić testament Juliusza Słowackiego. Żyłem z wami, cierpiałem i płakałem z wami. Nigdy mi kto szlachetny nie był obojętny. A później odezwał się Piotrek. Pamiętam, był bardzo przystojny, miał śliczne włosy, chodził zawsze w mundurku harcerskim i my, dziewczęta, wszystkie się w nim troszeczkę podkochiwałyśmy. Ale atutem Piotrka była jego pozycja recytatora, pierwszego recytatora w klasie. Zawsze mu tego zazdrościłam i uczyłam się jego wierszy na pamięć i nigdy nie osiągnęłam jego szczytów. A mówił wtedy wiersz tej nocy, wiersz Lucjana Rydla. U nas na wsi teraz żniwa, złotokłosy pada plon. Śpiewką żeńców dźwięczy niwa, a na kłosach wiatr przygrywa, jak na harfie wyzłacanej. Nikt z nas nie widział nigdy harfy, ale wszyscy podziwialiśmy piękno poezji. Tak nasza pani umiała nas wychować, pani Bronisława Tusińska. A zatem szkoła jest sprzymierzeńcem człowieka, jest sprzymierzeńcem rodziny. A ponieważ szkoła to temat rzeka, Dlatego też nasze rozmowy ograniczymy dzisiaj do bardzo wąskiego zagadnienia współpracy szkoły z domem. U podłoża naszych rozważań leży fundamentalne pytanie, o człowieka pytanie. Kim jest człowiek? Nas, Polaków, ukształtowała chrześcijańska myśl filozoficzna. Człowiek jest osobą, bytem świadomym, zdolnym do miłowania i podejmowania wolnych decyzji. Czyli jest otwarty na prawdę i dobro. Jest wrażliwy na piękno. Do rozwoju, do wzrostu duchowego i fizycznego potrzebny jest drugi człowiek, rodzice i rodzeństwo, czyli dom, a także szersza wspólnota, sąsiedzka, parafialna, szkolna, wreszcie narodowa i uniwersalna, czyli rodzina ludzka. Szkoła jest włączona w kształtowanie wszechstronne człowieka, to znaczy w przygotowanie do życia szlachetnego, w przyjaźni ze światem, tym najbliższym, a nawet na miarę kosmosu. W normalnym świecie, tak jak państwo jest własnością obywateli, tak szkoła jest własnością rodziny. Tymczasem państwo ma często wielką pokusę ideologizacji szkoły i realizowania w szkole krótkowzrocznych celów politycznych. Widzieliśmy te zabiegi w kampanii referendalnej przed wstąpieniem do Unii Europejskiej. Zniewalanie nauczycieli, a przez nich rodziców, jest bardzo charakterystyczne dla ustrojów totalitarnych. Nauczyciel jest wówczas funkcjonariuszem państwowym i posłusznie wykonuje polecenia partii rządzącej. W świecie wolnym, w którym decyduje o kształcie państwa kartka wyborcza, działania na rzecz poszukiwania prawdy i dobra zależą od naszych obywatelskich decyzji. I tak się stało jesienią 2005 roku. Dziś państwo polskie zobowiązuje się wziąć na siebie odpowiedzialność za kreowanie patriotyzmu i aktywnego obywatelstwa. Pragnie wesprzeć rodzinę w jej wysiłkach wychowawczych. To dobre zapowiedzi. Możemy spodziewać się, że polska szkoła będzie służyła polskiej rodzinie, promując system wartości, który ukształtował nasz naród od 1000 z górą lat. Dziś, zastanawiając się nad współpracą szkoły z rodziną, musimy pamiętać, że nie ma relacji idealnych, że nie przejdą nasze dzieci bezkonfliktowo przez lata szkolnej edukacji. Bo każda szkoła, nawet najlepsza, jest miejscem drobnych czy większych konfliktów. Spójrzmy na nie przez pryzmat teoretycznych założeń. W szkole powstaje swoisty trójkąt – uczeń, nauczyciel, rodzice. Oczywiście, że uczeń znajduje się w centrum uwagi, wszakże dla niego została zorganizowana szkoła. Ale również szczególne miejsce zajmuje nauczyciel, bez którego nie ma szkoły. I jeszcze raz po raz pojawiają się w szkole rodzice. Konflikt rodzi się wtedy, gdy chociażby jedna ze stron ma ukryte, nieszczere zamiary i rozgrywa jedną stronę przeciw drugiej. Oto uczeń może uważać, że zawsze ma pod górkę, że jest zawsze źle i niesprawiedliwie traktowany. Nauczyciel może odczuwać zagrożenie i to zagrożenie z dwóch stron – ze strony administracji szkolnej i ze strony niesfornego ucznia. Rodzice mogą widzieć w szkole same błędy, gdyż bardzo często patrzą na szkołę oczyma swojego dziecka. I z tych fałszywych założeń rodzą się relacje oparte na nieszczerych intencjach. Zaciera się normalny obraz szkoły, w której uczeń uczy się, nauczyciel naucza, a rodzice akceptują działania nauczyciela w trudnych sytuacjach wychowawczych. To nie znaczy, że rodzice mają być bezkrytyczni wobec decyzji nauczyciela. Owszem, powinni sprawdzać, czy nauczyciel promuje przyjęty system wartości, czyli mocny i spójny światopogląd, by uczeń wyrósł na szlachetnego człowieka. Przypatrzmy się, jak powstaje taka konfliktowa sytuacja. Najczęściej jest tak, że uczeń rozgrywa konkretną sytuację, uciekając od prawdy na rzecz jakiegoś wymyślonego z góry sukcesu. Po prostu okłamuje nauczyciela i rodziców. W takiej sytuacji rodzice mogą przyjąć dwie fałszywe postawy. Postawę agresji albo postawę służalczości. Obie służą zaostrzeniu konfliktu. Agresja rodzi agresję ze strony nauczyciela, a służalczość rozzuchwala ucznia albo też nauczyciela, by posługiwali się chwytami nie zawsze etycznymi. Polem konfliktu ze strony nauczyciela może być przekonanie o własnej nieomylności i o niepodważalnym jego autorytecie. W tym miejscu rodzą się konflikty nie tylko z powodu uczniów trudnych, ale niestety także z uczniów zdolnych, którzy chcą więcej wiedzieć, niż podaje podręcznik. Pomocną rolę w rozwiązywaniu konfliktów powinien spełniać dyrektor placówki. On powinien być duchem dobrym szkoły, pomysłowy, przyjazny, przewidujący. Dyrektor nie może uciekać od problemów, ale je rozwiązywać w stadium początkowym. Dzięki jego pośrednictwu, jego perswazji, rodzice zrozumieją, że nauczyciel nie jest ich konkurentem, że nie chodzi w tym sporze o zwycięstwo nauczyciela, ale o dobro dziecka. A i nauczyciel zobaczy w rodzicach osoby życzliwe, usposobione przyjaźnie. Nie ulegnie pokusie, żeby traktować rodziców jako przeciwników, którzy chcą zniszczyć autorytet szkoły. Zatem wspólne poszukiwanie trudnych rozwiązań, atmosfera pełnego zaufania to droga do prawidłowego likwidowania pierwszych iskrzeń na linii szkoła-dom. Oprócz dyrektora szkoły taką osobą powszechnego zaufania jest na pewno przedstawiciel kościoła, ksiądz, siostra zakonna czy świecki katecheta. Dobro dziecka pozwoli nauczycielom i rodzicom zbliżyć się do siebie i wspólnie ustalić linię postępowania. Trzeba kierować się zawsze miłością i prawdą. To jedyna droga do wspólnego celu, jakim jest wszechstronny rozwój ucznia. I na koniec tego krótkiego wystąpienia cytat z artykułu księdza profesora Jerzego Bajdy „Ocalić rodzinę”. Zapamiętajmy te słowa. Rodzice muszą udowodnić, że dzieci należą do nich, że szkoła należy do nich, a nie do polityków, że wychowanie należy do Polaków, a nie do tajemniczych delegatów jakichś zagranicznych organizacji. Polska jest własnością wszystkich Polaków, wszystkich ludzi, którzy chcą w Polsce żyć uczciwie. Szkoła ma przygotować nas do tego uczciwego, pięknego, szlachetnego życia. I jeśli szkoła to uczyni, będziecie ją kochać, mówię to o młodych, tak jak my kochaliśmy naszą szkołę, chociaż nie zawsze była bogata, a raczej bardzo biedna.
Dziękujemy bardzo, pani doktor Zenobi Kitównie.
I zapraszamy, drodzy słuchacze, do włączenia się w audycję. Telefony dla słuchaczy z Polski Północnej 655 23 55 i dla słuchaczy z Polski Południowej 655 23 56 i na początku 056 kierunkowy. I dwa telefony dla słuchaczy z zagranicy 655 23 33 i 655 23 66 kierunkowy 0048 56.
Dzisiejszy temat: szkoła z przymierzeńcem rodziny. Mówimy o współpracy szkoły z domem.
Nie wiem, czy Państwo wiecie, ale tę piosenkę ułożył ksiądz katecheta. Można w śpiewnikach znaleźć jego nazwisko. I ułożył ją na prośbę uczniów na zakończenie roku szkolnego, na początku XX wieku.
Naszym gościem jest pani dr Zenobia Kitówna. Dzisiaj mówimy o szkole. Szkoła z przymierzeńcem rodziny, o współpracy szkoły z domem.
Słuchamy Radio Maryja.
Szczęść Boże.
Szczęść Boże.
Andrzej ze Śląska. Pani doktor, tak słuchając to, co pani doktor mówiła, tak nastąpiło mi się takie spostrzeżenie, że w tym było tam takie sformułowanie, że rodzice powinni zrozumieć, że nauczyciele, no tak w skrócie, chcą dobra dziecka. Ja bym do tego podszedł troszkę inaczej. Wydaje mi się, że przede wszystkim to nauczyciele są tymi, którzy przyjmują na wychowanie, albo inaczej to rodzice oddają na wychowanie i to jak gdyby nauczyciele spełniają rolę służebniczą. W tym sformułowaniu tak odniosłem takie wrażenie, jak gdyby te relacje zostały odwrócone. No bo to na nas, na rodzicach spoczywa obowiązek dobrego wychowania dziecka, a szkoła jedynie w tym pomaga. No taka uwaga, która mi się nasunęła.
Dziękuję panie Andrzeju.
Zupełnie słusznie, proszę pana. Szkoła nie może wyręczyć rodziców. Pierwszą szkołą życia jest zawsze dom. I dom jest tą kolebką nie tylko życia biologicznego, ale właśnie psychicznego, moralnego, umysłowego. Więzi międzyludzkie powstają właśnie w domu. Im bardziej liczne są rodziny, tym łatwiej się dzieci wychowuje. Natomiast szkoła ma wspierać, ma kontynuować, ma wnieść to poszerzenie świata dla dziecka. Oto sąsiedztwo ma być właśnie tym pierwszym oknem na świat. Ale koniecznie musi współpracować z domem. Ja pamiętam te wszystkie dowcipy z minionego okresu, kiedy tatuś mówił do dziecka: słuchaj, tylko nie mów tego, co słyszałeś w domu, prawda? Nie mów tego, co słyszałeś w domu. A nie mów tego, co myślisz, prawda? To był taki dualizm, prawda? Trzeba było ukrywać nasze przekonania, nasze wartości przed wrogiem, w którym właśnie widzieliśmy tego wroga widzieliśmy w szkole.
Tak, ja myślę, że to dosyć długa droga jeszcze, aby szkoła...
Długa.
Udało się, aby szkole udało się zdobyć zaufanie rodziców do tego stopnia, żeby z większą łatwością i z zaufaniem oddawali swoje dzieci, mogąc liczyć na to, że nauczyciele chcą tego samego, co oni. No, żeby ten duch indoktrynacji, który w dalszym ciągu, tak jak pani doktor zauważyła, dzisiejsza tam straszy po kątach,
straszy.
Całkowicie został wygoniony. To nie może mieć miejsca. Nauczyciele muszą być przedłużeniem władzy rodzicielskiej.
Muszą
spełniać rolę służebną względem tego, czego pragną w stosunku do własnej historii. Tak sądzę.
Tak. Proszę pana, ja tylko powiem właśnie, dlaczego ja wymieniłam te dwa nazwiska nauczycielek. Ja ich nie zapomnę do końca życia. A ja spotykam młodzież, która nie wie, kto ją uczy. Prawda? Albo nie znają nazwiska, już zapominają po roku. Po wyjściu ze szkoły, kto był wychowawcą. Także więź tych dzieci naszych ze szkołą jest bardzo nikła. A pozycja szkoły, gdy chodzi o jej oddziaływanie na dzieci, spadła chyba poniżej 20 miejsca. Poniżej. Także pan ma wielką rację. Powiem tu tylko takie dwie rzeczy pocieszające. Pierwsza rzecz to by była taka. Dobry dyrektor szkoły może ustawić szkołę tak, że ci nauczyciele będą lepsi. Będą lepiej wypełniać swoje właśnie te obowiązki wychowawcze. Bardzo dużo zależy od kierownika, od tego sternika, od kapitana tego statku. No i drugi moment, ale tu jest mniej już taki radosny. Szkoły prywatne wspierają szkoły publiczne. A tych szkół prywatnych jest w Polsce ciągle za mało. W stosunku do świata, nie wymieniam Afryki czy Azji, ale Europa, Ameryka. Szkół prywatnych jest 10 razy mniej niż w innych krajach rozwiniętych. I to byłaby duża nadzieja, dlatego że szkoły z otoczenia dobrej szkoły, jeżeli powiedzmy w takich Wadowicach czy w jakimś innym mieście jest dobra jedna szkoła, to te inne szkoły w jej kręgu podciągają się w górę. Jest właśnie taki dobry wpływ, dobry przykład. No szczególnie tutaj myślę o szkołach katolickich.
Właśnie, myślę, że te szkoły mają do odegrania w najbliższej przyszłości wielką rolę.
Wielką rolę.
No, aby to zrobiły, muszą przede wszystkim zaistnieć, bo jest ich zdecydowanie za mało.
Tak.
To jest takie wyzwanie, przede wszystkim dla nas rodziców, ale także w jakimś stopniu dla duchowieństwa decyzjalnego.
Też.
No wiem, że było i jest obecnie wiele inicjatyw. Często były one torpedowane przez władze administracyjne, lokalne. Myślę, że w obecnej sytuacji politycznej te inicjatywy będzie łatwiej rozwinąć.
Na pewno tak. Na pewno. Ale tutaj chodzi też i o postawę rodziców. Rodzice mogą zorganizować przy parafii szkołę, przedszkole. Proszę zwrócić uwagę, że już przedszkole jest ważne i szkoła podstawowa jest ważna, a później gimnazjum kolejno otworzyć, prawda? Także tu inicjatywa rodziców jest wielka, a przecież bardzo dużo salek katechetycznych przy parafiach świeci pustkami. Wiem na przykład w Zakopanem, że wynajmują szkoły prywatne swoje sale, pomieszczenia w budynkach parafialnych. Na przykład u Świętego Krzyża w parafii świętokrzyskiej w Zakopanem.
Tak, dziękuję Panie Andrzeju. Z Panem Bogiem.
Z Panem Bogiem.
Słuchamy Radio Maria.
Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus i Maria zawsze dziewica.
Teraz i zawsze.
Tak. Dodzwoniłam się z Nowego Sącza. Halina, jestem nauczycielką języka polskiego i dyrektorem szkoły.
Witamy pani dyrektor, witamy.
No cóż, Halinko. Chciałam powtórzyć za panią kurator, że rzeczywiście podstawowym zadaniem współczesnej szkoły jest wspomaganie rodziny w wychowaniu i kształceniu młodego pokolenia. Obecnie właściwie jednym głosem mówi dom, szkoła, kościół. Dobrze, jeżeli wszystkie te trzy instytucje mają świadomość odpowiedzialności, ciążący na nich obowiązek spełniają rzetelnie. Prawo polskie w zasadzie szczegółowo określa prawa i obowiązki szkoły i rodziców względem młodego pokolenia. Również akta prawne tworzone na szczeblu szkoły regulują zasady współpracy rodziców ze szkołą. Dobrze, wspólnie opracowany statut, program rozwoju szkoły, program wychowawczy i profilaktyczny, wewnątrzszkolny system oceniania to w zasadzie punkt wyjścia współpracy i podstawę do podejmowania dialogu. I tak na przykład ustalony wspólnie z rodzicami ceremoniał szkolny, a w nim między innymi wyznaczone uroczystości szkolne, patriotyczno-religijne, narodowe i określone wymagania dotyczące na przykład odpowiedniego stroju uczniów, zależnego od charakteru święta, sprawiają, że podkreślony jest charakter uroczystości. Uczniowie uczą się właściwych, pozytywnych form zachowania. Unikają też nieporozumienia między rodzicami uczniów a szkołą. Przyzwyczajamy uczniów do dyscypliny. Oni nabierają pewnej wiedzy i doświadczenia, które później wykorzystują w domu rodzinnym, kształtując tradycję. Oczywiście uregulowania prawne nie uchronią nas całkowicie od sytuacji trudnych, nieporozumień czy wręcz konfliktów, które powstają z różnych powodów, na przykład niewłaściwego zachowania ucznia, czy odwołania się rodziców bądź ucznia od ustalonej oceny końcoworocznej, czy miejsca uczniów ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi w szkole. Żeby rozwiązać konflikt, uważam, że potrzebna jest rozwaga, spokój, wnikliwa analiza problemu, wysłuchanie wszystkich stron, poszanowania godności rodzica, nauczyciela i ucznia. Nie zawsze przy rozwiązaniu konfliktów wystarcza jedno spotkanie. Czasem to jest wiele spotkań, długich rozmów, cierpliwego słuchania rodziców i nauczycieli, także uczniów. Myślę, że te wszystkie działania, które prowadzimy w szkole, mają na celu dobro dziecka. Dziękuję bardzo.
Dziękujemy bardzo. Dziękujemy. Może powiedziałabyś jeszcze, Halinko, kilka słów o tym, że twoja szkoła ma szczególny tutaj taki charakter z racji patrona szkoły.
No tak, rzeczywiście patronem naszej mojej szkoły, w której jestem dyrektorem, jest Ojciec Święty Jan Paweł II. I muszę powiedzieć, że taki patron zobowiązuje, ale także bardzo nas wspomaga. Kiedyś wspomagał nas i myśmy żyli razem z nim. Teraz, kiedy go nie ma wśród żywych, jest ciągle z nami i jakoś ciągle nas wspiera, ale także wyzwala w nas różne działania, które właśnie pomagają nam na co dzień w szkole. I myślę, że rodzice także wsłuchują się w patrona, przyglądali się nam kiedyś, kiedy szkoła powstawała, a teraz współtworzą tą szkołę. Myślę, że są zadowoleni. Chciałabym, żeby ta współpraca się układała dobrze i zachęcam wszystkich do wczytywania się w naukę Ojca Świętego, którą kierował do nas wszystkich, a szczególnie do nauczycieli wiele pism poświęcił nam.
No ja pamiętam taki moment sprzed roku, że przed szkołą waszą zbierały się gromadki ludzi, dlatego że przy płycie czy tablicy ku czci Ojca Świętego paliliście lampki i modliliście się wspólnie.
Tak, rzeczywiście.
Tak jak w kościele.
Tak, rzeczywiście. Najpierw modliliśmy się, kiedy Ojciec Święty był chory, a później już po śmierci przez kilka dni wspólnie z całą Polską modliliśmy się i codziennie przybywało coraz więcej ludzi, aż przyszedł taki wieczór, kiedy przyszło całe osiedle, żeby razem z nami się modlić. I to było dla mnie największe podziękowanie rodziców za trud nauczycieli włożony w wychowanie ich dzieci. Tak. Byliśmy im bardzo wdzięczni za to, bo to było namacalne podziękowanie nauczycielom. No i oczywiście uważamy, że to jest właśnie zasługa naszego wielkiego patrona.
Dziękujemy bardzo.
Dziękuję.
Szczęść Boże. Z Panem Bogiem.
Słuchamy Radio Maria.
Szczęść Boże.
Szczęść Boże.
Ewa ze Szczecina. Witamy. Tak parę słów chciałam dodać. A na początku pozdrawiam gości i panią doktor Zenobię. I na początek takie pytanie, pani doktor Zenobię, czy to pani tak pięknie ubogaciła w tej audycji o honorze swoim głosem wniosła tak wiele bogactwa, czy się nie mylę?
No tak. Ja tak jeszcze bardzo, mogę mówić bardzo, o honorze.
Bardzo mi podobał się ten głos pani, kiedy pani się włączyła, bo widać po prostu tą mądrość, to autentyczne świadectwo życia. I cieszę się dlatego, że panią mogę dzisiaj usłyszeć. I ja powiem od siebie, że to, co ja zaobserwowałam przez wiele lat, kiedy nasze dzieci uczęszczają tutaj do tych szkół, to zauważyłam, że rzeczywiście u nas tu w naszym kręgu nauczyciele potrafią i starają się wkładać wiele serca w wychowanie dzieci i naprawdę to ta współpraca u nas tutaj jest naprawdę ma szanse ogromne i jest z rodzicami. Jedynie jeżeli są jakieś mankamenty, to nie jest takie w dużym stopniu to uwidocznione u nas, bo jeżeli coś jest nie tak, to nie można składać winę na nauczyciela, co nieraz bywa, tylko to może być tak, że też rodzic musi ze swej strony wychowywać dziecko i nie składać tego na czyjeś barki, tylko po prostu ten czas dziecku poświęcić i wtedy to jest to całe, to wszystko wychodzi po prostu w tym środowisku, z czym dziecko po prostu przychodzi z domu, to widać właśnie jak na dłoni i potem ono może bardzo pięknie oddziaływać tym swoim z kolei, swoją osobowością, świadectwem wnosić w to środowisko, w którym tyle czasu spędza w szkole i wzajemne, tak jak u nas, to jest wzajemne takie wnoszenie bogactwa, tak jak u nas są też te integralne klasy i to naprawdę bardzo pięknie się rozwija i to dziecko, to nie jest tak, że nawet chociażby najlepszą szkołę rodzic wybrał, to nie da się też oddzielić ziarna od plew, tylko po prostu jedni drugich budują, te dzieci wzajemnie się budują i tak samo rodzice z nauczycielami mogą naprawdę współpracować i to jest możliwe u nas, to jest w dużym stopniu, także nawet i te rekolekcje wielkopostne, dużo się zmieniło od naprawdę i te krzyże, które się pojawiły na ścianach od wielu lat, także i ta katechizacja, także u nas wszelkie takie pomoce, to działanie ze strony nauczycieli, poświęcanie czasu ogromnego nawet poza godzinami lekcyjnymi, to jest naprawdę i nawet kiedy są ferie zimowe i półkolonie i w ogóle to jest tak na szerszym tym, chodzi mi o to relacje wzajemne w każdej dziedzinie, one są naprawdę i trzeba zawsze docenić tą pracę nauczycieli, nie można narzekać i winić nauczyciela za braki, które czasami my możemy ponosić ze swojej strony. Także Bóg zapłać i cieszę się, że Pani została zaproszona, że może nas ubogacić swoją mądrością, swoim doświadczeniem. Szczęść Boże.
Szczęść Boże.
Bardzo dziękuję Pani za to świadectwo, że Pani jest tak bardzo przywiązana do swoich szczytnych obowiązków macierzyńskich. To bardzo pięknie. Tacy właśnie rodzice budują tę wspólnotę szkolną. Tak jak to słyszeliśmy z poprzedniej wypowiedzi, że właśnie tam modląc się razem z powodu choroby i śmierci Ojca Świętego, wszyscy zogniskowali jak gdyby swoje myśli właśnie w tym jednym człowieku, w tej jednej sprawie. I to było piękne. I Pani również dziękuję za to przywiązanie do obowiązków, które są szczytne, piękne i wcale nie muszą być trudne, jeśli Pan Bóg pomoże, jeśli Pan Bóg pobłogosławi. Bardzo Pani dziękuję. Ja jako pracowniczka administracji szkolnej muszę złożyć takie świadectwo, że gdy pracowałam w górskiej okolicy, bo dawne województwo sądeckie to górska okolica, to te przysiółki górskie miały już swoje szkółki bardzo piękne. W tych szkółkach uczyli bardzo dobrzy ludzie. Bardzo skromni, bardzo ubodzy materialnie, bo nigdy nauczyciele w Polsce, jak pamiętam, nie byli ludźmi zamożnymi. Ale oni byli serdeczni, pracowici, przyjaźni i rodzice tam byli też szlachetni. Także podziwiałam te szkoły, w których mówiono nasza pani, nasza szkoła, nasze dzieci. To jest właśnie ta rzeczywistość prawidłowa. Dziękuję bardzo.
Mamy kolejny telefon? Czy nie? Słuchamy Radio Maria.
Aleksander z Warszawy po tej stronie.
Prosimy bardzo.
Kłaniam się.
Szczęść Boże.
Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus i Maria zawsze dziewica.
Teraz i zawsze.
Cieszę się bardzo, że jest ten temat poruszony młodzieży, wychowania, ponieważ żyjemy w bardzo niebezpiecznym czasie. Myślę, że takiego niebezpiecznego czasu do tej pory nie było. I nauczyciele tutaj są w bardzo trudnej sytuacji, ponieważ prawo, które obowiązuje w naszym kraju, jest trochę w kontrze do tego, co rodzice chcą przekazać swoim dzieciom w domu. Chciałem tutaj przypomnieć o postawie z dnia środy popielcowej pana dyrektora Liceum Ogólnokształcącego imienia Rejtana w Warszawie, który bardzo odważnym człowiekiem jest, ponieważ nie pozwolił, żeby do szkoły przybył człowiek z towarzystwa homoseksualnego. To się chyba nawet nazywa jakoś Stowarzyszenie Przeciwko Homofobii, który miał prowadzić wykłady z młodzieżą licealną na temat tej dewiacji homoseksualnej. Dyrektor się nie zgodził. To jest niezgodne z konstytucją, jak krzyczał tamten z tego stowarzyszenia. I tutaj, ponieważ temat został podjęty przez rozgłośnie radiowe, które reprezentują zupełnie inną opcję niż nasza, ta normalna, i padło takie zdanie jednej z uczennic, która była za panem dyrektorem, bo społeczność szkolna się prawdopodobnie podzieliła, jakiś odsetek uczniów był za tym, że działaczem tego stowarzyszenia homoseksualnego. Uczennica powiedziała, a może by tak spytać, co na to rodzice? I w tych wrażych stacjach radiowych padło określenie, a co mają rodzice do tego, co się w szkole dzieje? Tutaj oddaję hołd w stronę tego pana dyrektora, bo był pod gigantyczną presją, od razu był obrzucony epitetami w prasie odpowiedniej. No to się chwali taka postawa. A dzisiaj przekroczyliśmy pewną taką granicę, myślałem, że nigdy nie zostanie przekroczona. Jest taka rozgłośnia, no niestety muszę powiedzieć, TOK FM, i w tej rozgłośni prowadzący, jeden z prowadzących, radośnie się przyznał, że jest, dwa tygodnie temu, że jest, no nie chcę używać tego słowa, powiem trochę może niegrzecznie, że jest pedałem. I strasznie zrobił z tego powodu sobie dobrze, ponieważ redakcja radia nagrodziła go autorską audycją, którą ten człowiek ma codziennie. I dzisiaj słyszę, jego gośćmi były dwie działaczki Stowarzyszeń Homoseksualnych Żeńskich, pani feministki, przepraszam, pani o nazwisku Bratkowska i pani o nazwisku Długołęcka. I tam dyskusja trwała na temat świadomości, kim się jest. I te dwie kobiety nieszczęsne, wychwalając pod niebiosa decyzję przyznania się do swojego zboczenia prowadzącego, powiedziały tak: dobrze, że się określiłeś, ponieważ mogą ciebie słuchać na przykład 15-latkowie, którzy dzięki twojej postawie nie będą mieli problemu z określeniem się, kim są. 15-latkowie, czyli akcja już jest teraz tak daleko posunięta, że jeśli my, rodzice, nie będziemy wspierać nauczycieli zdecydowaną postawą, odważną postawą, to w sytuacji, kiedy media są w rękach przeciwnej strony, może dojść do takiego przykrego momentu, że przy jakiejś dobrze zorganizowanej akcji nauczyciele, dyrektorzy szkoły będą pozywani do sądów, ponieważ prawo będzie pozwalało na takie rzeczy. W małych ośrodkach, ja mam kilka córek, 4 córki mam, jestem w dużym mieście, to jest, i tak właśnie zastanawiam się, wolałbym mieszkać w jakimś małym mieście, gdzie te odległości między rodzicem a szkołą, a nauczycielem są inne po prostu. W dużym mieście jest ta anonimowość, w dużym mieście jest po prostu dużo tych anormalności. Apeluję, pozwalam sobie taki apel do rodziców, którzy słuchają nas: nie bójcie się, rodzice, utożsamiać ze szkołą, do której chodzą wasze dzieci. Wspierajcie nauczycieli i artykułujcie prawo większości. My jesteśmy większość, to my jesteśmy normalni. Gigantyczna praca w tej chwili się toczy, żeby odwrócić to wszystko, że nienormalni jesteśmy my, a oni są normalni. Nie jest tak. My jesteśmy normalni, to są nasze dzieci. Wspierajmy nauczycieli, nie zostawiajmy ich, być może niekiedy w bardzo krytycznych sytuacjach, nie zostawiajmy ich samych, bo rodzicom nic nie można zrobić. Nauczyciela, dyrektora szkoły można zwolnić, dyscyplinować, obrzucić. Nie można, cóż można powiedzieć matce, która się nie zgodzi, żeby jej 15-letni syn brał udział w ćwiczeniach homoseksualnych, o które żądają między innymi takie stowarzyszenia jak Przeciwko Homofobii. Proszę wybaczyć za emocjonalny głos, ale nie sądziłem, że dożyję takiego momentu, że homoseksualiści będą żądać: oddajcie nam chłopców. My chcemy tych chłopców, żeby oni mogli przećwiczyć, kim oni są. Uwolnijmy ich z presji heteroseksualnej. No to właściwie tyle.
Bardzo dziękuję, bardzo dziękuję.
Przepraszam jeszcze raz. Temat jest może taki, no, nieszczególny.
Ale ważny, 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 bardzo ważny.
Ale niezwykle ważny. I proszę, myślę, że przeciwna strona świetnie wykorzystuje sytuację, kiedy my, zawstydzeni tematem, przemilczamy, odwracamy, udajemy, że go nie ma. My tutaj musimy dawać świadectwo naszej racji i świadectwo prawdzie. Pozdrawiam państwa i pięknie dziękuję za waszą postawę, pani doktor. Proszę, no, życzę, tak jak górale mówią, nerwów jak góralskie powrozy, bo zresztą sobie powinniśmy dać świetnie radę. Szczęść Boże, dziękuję bardzo.
Dziękuję bardzo. Dziękuję. Proszę pana, powiem w ten sposób krótko, że natura ludzka, której autorem jest Stwórca, poradzi sobie z brzydotą grzechu. Że te promocje tej brzydoty, tej potworności nie bardzo znajdą naśladowców. To nie będzie tak. Niech sobie mają programy. Zobaczycie państwo, jak będą upadały te programy. Kiedy będą upadały? Kiedy my będziemy wychodzić z propozycją pozytywną. I teraz cytuję tutaj księdza biskupa płockiego Stanisława Wielgusa, który w liście na Wielki Post powiedział wiele mądrych rzeczy, a tytuł: Zjednoczenie w trosce o wychowanie. Zjednoczeni w trosce o wychowanie. I mówi tak: wychowankowie tych właśnie pomysłodawców od zboczeń naśladują postępowanie brutalnych, rozpustnych i bezmyślnych osiłków. To jest cytat księdza biskupa. Media nastawione są na zysk, interesują się wyłącznie sensacją, erotyką, zboczeniami, przemocą, degradowaniem wszelkich autorytetów, wszystko spłycając, poniżając, a człowieka traktując jako jedno ze zwierząt, które nie ma nic wspólnego z godnością dziecka Bożego. Otóż do czasu im się to będzie udawać, ponieważ natura ludzka, którą uformował sam Stwórca, odrzuci brzydotę grzechu. Odrzuci, bo to już jest bagno. Wychowawca natomiast, mówi biskup, powinien przyznawać się do swojej wiary. Nasi nauczyciele, nasi wychowawcy, niech dysponują tym skarbem, który mają. Niech wiarą się posługują. Nie wstydzić się jej, pisze biskup. Najwybitniejsi ludzie na świecie, uczeni, artyści i politycy, byli i są ludźmi wierzącymi. I dalej mówi biskup, że naszą duchową ojczyzną jest chrześcijaństwo, które ogarnęło cały świat, które stworzyło kulturę euroatlantycką, które dało ludzkości uniwersytety, wspaniałą sztukę, szpitalnictwo, które wbrew rozmaitym atakom wrogich sił ateistycznych przetrwało 2000 lat. I jeszcze wspomnę, że liceum Rejtana warszawskie ma wielką i piękną tradycję. I chwała, że ma wspaniałych dyrektorów, bo to jest naprawdę jedna z piękniejszych warszawskich szkół. Chwała temu dyrektorowi. Tak trzymać, powiedziałby Ojciec Święty. Tak trzymać.
Słuchamy Radio Maria.
Niech będzie pochwalą Jezus Chrystus.
Na wieki wieków. Amen.
Edward, warmińsko-mazurskie województwo. Jestem nauczycielem, pracuję w gimnazjum, uczę katechezy. I w nawiązaniu do poprzedniego telefonu chciałbym powiedzieć, tak nasunęło mi się kilka refleksji. Po pierwsze, oczywiście są wspaniali nauczyciele, również w szkole, w której uczę. Ale niestety trzeba też to przyznać i oddać tutaj sprawiedliwość, że są również nauczyciele, którzy wprost w rozmowach deklarują tego typu postawy czy tego typu poglądy, o których mówił w rozmowie telefonicznej mój poprzednik. I ten liberalizm niestety sączy się w polskie szkoły. Oczywiście mówię, to nie jest tak, że nie generalizuję w tym momencie tutaj, ale również spotykam w swojej pracy takie postawy i często w takich dyskusjach włos na głowie się jeży, jeśli nauczyciel po prostu z tego typu poglądami wychowuje dzieci. A taka druga moja refleksja przy okazji tego tematu, za który bardzo dziękuję zresztą, to co w polskich szkołach tutaj dzieje się w związku z tą reformą, cały czas wdrażaną reformą oświaty. Otóż nauczyciele tak naprawdę, i to trzeba też powiedzieć głośno, nie mają czasu na nauczanie i wychowanie, bo reforma nakłada niestety na nauczycieli bardzo dużo obowiązków związanych z takimi czynnościami poza nauczaniem, poza wychowaniem. To są tak zwane, w cudzysłowie tutaj mówię, znienawidzone przez wszystkich papiery, sprawozdania, raporty. I to pochłania ogromną część czasu pracy nauczyciela. Myślę i mam taką nadzieję, że nowy rząd, nowa władza, nowy minister jakoś tutaj troszeczkę zmienią pewne zasady funkcjonowania szkół, funkcjonowania i pracy nauczycieli. Bo jeszcze raz powtarzam, jest to ogrom pracy nakładanych na nauczycieli i ogrom pracy, która pochłania czasowo bardzo mocno. Dziękuję bardzo. Szczęść Boże.
Dziękujemy.
Dziękuję bardzo. Proszę pana, jest taki entuzjasta szkoły nauczania, wychowania klasycznego w Lublinie. On często pisze swoje artykuły w naszym dzienniku, pan Zaleski. I on między innymi napisał o reformie oświaty. Reforma oświaty pozorna, przemyślana dobrze, by wprowadzić kolejną dyktaturę po ideologii marksistowskiej. A jest to teraz ideologia liberalna. Groźniejsza od komunistycznej, bo stwarzająca pozory wartości. A jest to mutant socjalistycznej prawdy i socjalistycznej wolności. I otóż my nie przyjmiemy liberalizmu w szkole. Proszę zwrócić uwagę, że zapowiada minister edukacji utworzenie Narodowego Instytutu Wychowawczego. Bardzo krzyczą politycy z tej właśnie liberalnej strony. Bardzo się obrażają. A minister mówi, że to nie będzie żaden ośrodek decyzyjny, że to nie będzie żadne wędzidło dla nauczycieli, ale odwrotnie, pomoc. Ośrodek naukowy, ośrodek promujący te wszystkie metody, którymi dzisiaj się posługuje szkoła, ażeby w sposób atrakcyjny prowadzić młodego człowieka w świat wartości. Bo to jest wychowanie, tak mówi biskup Lepa. Wprowadzić w świat wartości, żeby ten człowiek się zachwycił dobrem, a żeby go odrzucało od zła. Ja muszę panu powiedzieć, że wiążę nadzieję z naprawą polskiej szkoły. Dla mnie będzie sygnałem taka rzecz. Jeśli się dowiem, że wróciła do Ministerstwa Edukacji Narodowej osoba skądinąd bardzo pozytywna, skądinąd. Do niej nic nie mam, żadnych zastrzeżeń takich osobistych, ale osoba, która decydowała od 1989 roku do lata 2005 roku o bardzo ważnych decyzjach w ministerstwie. Jest nią pani Anna Radziwiłł. W różnych ona zjawiała się konfiguracjach. W gabinecie premiera Buzka, jak nie mogła być ministrem, to była doradcą politycznym w dziedzinie oświaty. Ostatnio pan Sawicki, który był kiedyś jej podwładnym, bo był dyrektorem departamentu, a ona była wiceministrem w ministerstwie u pana Samsonowicza, to później w SLD, tenże pan Sawicki był ministrem rządu SLD, a pani Radziwiłł była wiceministrem. Więc jeżeli w jakiejkolwiek konfiguracji pojawi się pani Radziwiłł, to powiem tak, koniec z powrotem do normalnej szkoły. Wchodzimy na drogę, na ten europejski gościniec, w którym już państwa zachodniej Europy wstydzą się, że mają młodzież rozwydrzoną, bezideową, agresywną, nawet bandycką. To muszę panu powiedzieć. Patrzę na to pilnie. Czy w strukturach jakichkolwiek, czy to będzie komisja egzaminacyjna, maturalna, czy inne jakieś instytuty szkolenia nauczycieli. Jeżeli tam się pojawi pani Radziwiłł, powiem koniec z naprawą szkoły. To są osoby, które dźwigały ten właśnie ciężar tak zwanej otwartej szkoły. Otwartej szkoły. Tak jak ma być kościół otwarty, tak i szkoła miała być otwarta. To tyle bym powiedziała.
Mamy telefon kolejny. Słuchamy Radio Maria.
Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus i Maria zawsze dziewica.
Teraz i zawsze.
Mówi Krzysztof z Gdańska. Witam panią prelegentkę i państwa prowadzących. Bardzo podobał mi się głos pana z Warszawy. W pełni podzielam jego apel o zaangażowanie rodziców. Również znacząco odbieram głos pani prelegentki o ogromnym wpływie dyrektora na szkołę. I chciałem tutaj powiedzieć o swoich doświadczeniach jako rodzic odnośnie szkoły w Gdańsku. To jest duża szkoła, 800 uczniów ze 100 szkół i gimnazjum. I no, my tu się borykamy z kolei z zagrożeniem typu sekta, ponieważ zbliżają się wybory dyrektora. Kilka miesięcy temu niektórzy, między innymi ja, dowiedziałem się, że pani dyrektor odchodzi, obecna. I jedyny kandydat, pani wicedyrektor, no niestety jest świadkiem Jehowy. I w tym momencie ja zacząłem działać, zacząłem rozmawiać z innymi rodzicami, z nauczycielami i no, muszę powiedzieć, że nie za silna koalicja się zbudowała wokół tej sprawy. Chyba modlitwa tutaj zadziałała i opieka Boża czuwała, ponieważ przy przygotowaniu do konkursu, procedurze przygotowawczej popełniono bardzo znaczące błędy przy ogłaszaniu konkursu. Był on niejako jakby pokątnie ogłoszony, tylko pozornie ogłoszony. Właściwie w ostatniej chwili rodzice dowiedzieli się o zebraniu, na którym wybierano dwóch przedstawicieli do komisji konkursowej. I w związku z tym zebranie to zostało zaskarżone i konkurs został wstrzymany. Prawdopodobnie odbędzie się pod koniec roku szkolnego i mamy jeszcze trochę czasu. Ale nie jest łatwo, ponieważ to jest właśnie to zjawisko, o którym tutaj wspominano, że nauczyciele boją się o pracę bardzo i tak ja to odczuwam. Mam takie przeświadczenie, że tak jest, to motywuje ich postawę wyrażającą się w całkowitym poparciu dla jedynie słusznego kandydata z pozoru. Natomiast no, mam też pretensje sam do siebie że wcześniej jakoś nie udzielałem się w Radzie Rodziców i właściwie no, dominują tam ludzie, którym nic nie przeszkadza.
Czy ojcem, czy nauczycielem?
Ja jestem ojcem.
Tak, rozumiem.
Ja jestem ojcem. No i teraz no, wspólnie z innymi rodzicami rozglądamy się za kandydatem na dyrektora i właściwie doszło do nas, tak żeśmy pojęli wyraźniej, jak bardzo niewłaściwe jest ustawienie w ogóle procedury konkursowej całej, bo właściwie procedura konkursowa na wybór dyrektora rozpoczyna się w momencie ogłoszenia w prasie. To ogłoszenie jest jakieś malutkie, drobnym drukiem w dzienniku lokalnym, który jest pełen reklam różnych. To jest właściwie jak igła w stogu siana.
Panie Krzysztofie, przepraszam. Tak. Mówi pan w tej chwili o procedurze wyboru dyrektora. No owszem, to jest też bardzo ważna rzecz, ale to już 5 minut mija. Konkretnie do naszego tematu, jeżeli chodzi o szkołę z przymierzeńcem rodziny, współpracy szkoły z domem. Czy coś do tego tematu
tak,
chciałby pan?
To jednak bardzo ważna sprawa, dlatego że rodzice biorą odpowiedzialność na siebie za zaniechanie działań w kierunku wyboru dyrektora szkoły. Naprawdę dyrektor szkoły dobry może zmienić postawę wielu nauczycieli. Ci, co głośno propagowali zło, będą się wyciszać. Będą zachowywać się tak, jakby inaczej myśleli. To nam wystarczy, żeby ich zdyscyplinować. Nie można go zwolnić, prawda, takiego pracownika, ale można go ustawić w sposób taki bardziej uczciwy wobec młodzieży. I tutaj zaniechanie rodziców jest wielkie. Ja znam te sprawy, gdy chodzi o konkursy. Muszę państwu powiedzieć, bo to trzeba powiedzieć głośno właśnie, że ustawa o systemie oświaty, pod którą w tej chwili jesteśmy, wyprodukowana przez zespół właśnie pani Anny Radziwiłł, miała tylko tę jedną dobrą stronę, że zastąpiła ustawę gomułkowską z roku 1961. Ustawa, która wyhamowała odnowienie kadry nauczycielskiej wyhamowała. Wprowadziła pozorną wymianę kadry kierowniczej. I to jest nasze nieszczęście, bo jeżeli 98% aparatczyków PZPR-u, ZSL-u było na kierowniczych stanowiskach w szkole, to jakie to były szkoły? Natomiast konkursy zostały tak ustawione, że teraz proszę rodzice, żeby się zmobilizowali. I po pierwsze, muszą znaleźć kontrkandydata. Jeżeli im nie odpowiada jakiś kandydat, to przecież można wysunąć swojego, chodzić po szkołach i szukać, i namawiać, przekonywać, perswadować, poprosić nawet o pomoc i wójta, jak trzeba. Zwrócić się do samorządu, bo samorząd jest organem prowadzącym, prawda? W mieście to Urząd Miasta. Bo sam konkurs już jest cyrkiem. Dlaczego jest cyrkiem? Jest w tym konkursie 8 członków. Przeprowadziłam około 100 konkursów jako pracownik administracji szkolnej. I muszę powiedzieć, że wygrywali komuniści. Dlaczego? Czas zmarnowany był. Dlatego wygrywali, bo stary komunista przekonał 2 nauczycieli i przyprowadził na konkurs, przekonał 2 rodziców, jest już ich 4, i przyprowadził ZNP. Razem jest ich 5 członków. Po mojej stronie byłam ja i jeszcze mój wizytator jakiś, prawda, towarzyszący mi, to 2 osoby z kuratorium i 3 osoba to przedstawiciel Solidarności. Czyli w 8-osobowym gremium w okolicy, bardzo często w tych właśnie szkołach miejskich szczególnie, bardzo łatwo stary porządek pozostawał na tym samym miejscu. Mieli 5 głosów przeciw naszym 3. Natomiast jeżeli rodzice rozpoczną swoją staranną, perswadująco taką działalność, to znajdą najpierw kandydata, później przekonają i wybiorą 2 rodziców, znajdą sprzymierzeńców w 2 nauczycielach i już będą mieć 4 osoby i przedstawiciel gminy, prawda, i mają wygrany konkurs. Ale trzeba postawić kontrkandydata. To, że konkurs się odbędzie w czerwcu i że znów stanie tylko ten jeden niechciany kandydat, jest to klęska szkoły. Klęska właśnie szkoły.
Zgadzam się z panią prelegentką jak najbardziej. Ja kontaktowałem się z radnymi. Oni chwalili mi się, że w poprzednich tam kadencjach, kiedy AWS był nieco tutaj większy, jakiś miał większy dostęp do Rady Miasta, usiłowali kształcić kandydatów na dyrektorów, organizować kursy dla kandydatów na dyrektorów, ale ci ludzie tak jakby boją się startować. Bardzo, bardzo obawiają się zgłosić do konkursu. Jeżeli się dowiadują, że cała rada pedagogiczna jest za kandydatem, a tymczasem no, ta rada pedagogiczna jest za nim, ponieważ boi się o pracę.
Nie, 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 tak nie jest, tak nie jest. Można znaleźć sprzymierzeńców. Każda rada, jak w każdym zakładzie pracy, może być podzielona. Dyrektor ma swoich zwolenników i ma cichych przeciwników. Nikt pracy nie znajdzie, nie straci z powodu konkursu. To tak nie będzie. Natomiast trzeba zaprezentować rzeczywiście ciekawego kontrkandydata. Człowiek, który potrafi zaimponować, będzie wybrany. Naprawdę będzie wybrany. I o to bardzo proszę i apeluję. Dlatego, że wybór dyrektora to jest droga do normalizacji w szkole. I tu nie można się inaczej zachować. Natomiast wracam jeszcze do tak zwanych sekt, bo to szeroko można patrzeć. Się mówi o różnych instytutach, prawda? Oni się nazywają instytutami naukowymi. Wyszła taka propozycja ze strony ministerstwa w roku właśnie 90., ażeby dać pełną wolność szkołom, autonomię. Tak jak na przykład dyrektor dobiera sobie grono nauczycielskie, a nie narzuca już kuratorium nauczycieli. To był taki właśnie ruch w kierunku przekazania władzy szkołom. Tak samo dyrektor mógł decydować o tym, kogo wpuszcza do szkoły, a kogo nie wpuszcza. I wtedy były takie rzeczy, że pojawiali się różni ludzie spod różnych znaków, z prelekcją do uczniów. Wystarczyło 15 chyba ludzi, żeby założyć jakąś sektę w Polsce. Chyba taka była sprawa. I dyrektorzy nie bardzo światli, zbałamuceni tą wolnością, która przypłynęła do niego, wpuszczali tych różnych prelegentów, nie wiedząc, kogo wpuszczają. I tak nawet bywało. Czyli powstał duży chaos, duże zamieszanie, a miała być wolność. A to zamieszanie tak się przejawiało, że ci starzy dyrektorzy, cwaniacy, komuniści, to tak się zachowywali, że nawet na 3 maja i na 11 listopada nie zawieszali flagi biało-czerwonej na budynku szkoły. No bo byli wolni, bo ministerstwo im nie kazało. A ministerstwo powiedziało, że się nie będzie wtrącać do szkół i nie będzie nakazowo rozdzielać patriotyzmu. Więc dochodziło do takich dziwolągów. To 16 lat utrwala się ta dziwaczna szkoła, dziwaczna struktura szkół. Niby wolność, ale właściwie duży chaos i zamieszanie. Pewne rzeczy trzeba było rygorystycznie załatwić. Jeżeli wypędziliśmy mumię Lenina ze szkół, to trzeba było przywrócić Orła Białego. I trzeba było przywrócić orła w koronie. I trzeba było powiedzieć tak, mamy 11 listopada i to jest nasze święto. I trzeba było przypomnieć dyrektorom, że trzeba wywieszać flagi. A oni śmieli się z nas. My w kuratorium byliśmy właśnie tą ekipą antykomunistyczną, a dyrektorzy komuniści się śmieli z nas, bo dyrektorzy byli wolnymi, prawda, dyrektorami. To taka była sytuacja. Apeluję do pana i do wszystkich innych rodziców. Pilnujcie konkursów na dyrektorów szkoły. Jest to bardzo ważna sprawa.
Dziękujemy bardzo. Nasz gość to pani dr Zenobia Kitówna. Temat Szkoła z przymierzeńcem rodziny. drodzy Państwo, jak zwykle w okolicy godziny 23 informacje na temat rekolekcji spotkania małżeńskie.
Jako pierwsze podajemy, tak, rekolekcje spotkania małżeńskie, a więc od 24 do 26 marca jest możliwość skorzystania z takich rekolekcji w Bydgoszczy, w Gdyni i w Zielonej Górze. A więc w Bydgoszczy można zgłaszać się do Państwa Aleksandra i Piotr Broda.
Aleksandry i Piotra Broda.
Aleksandra i Piotr Broda, kierunek 052 342 2038. Powtarzam, 052 342 2038. W Gdyni Iwona i Krzysztof Dolewa przyjmują zgłoszenia i 058 683 8001. Powtarzam, 058 683 8001. W Zielonej Górze Państwo Małgorzata i Krzysztof Gadomscy przyjmują zgłoszenia 068 352 81 24. 068 352 81 24. I podam jeszcze, że od 31 marca do 2 kwietnia są rekolekcje w Kaliszu, w Krakowie i w Warszawie. I szczegóły można znaleźć na stronie internetowej www.spotkaniamalzenskie.pl.
I kolejne audycje dla małżonków i rodziców za tydzień, 21 marca. Naszym gościem będzie pani dr Dorota Kornas-Biela. Będzie mówić o kształtowaniu więzi z dzieckiem od poczęcia. Za dwa tygodnie, 28 marca, państwo Małgorzata i Marek Nawrotcy. Temat czytajmy naszym dzieciom. I drodzy Państwo, wracamy do naszej audycji. Nasz gość pani dr Zenobia Kitówna. Temat szkoła z przymierzeńcem rodziny. Odbieramy telefony.
Słuchamy Radio Maria.
Halo?
Tak, słuchamy.
Ksiądz Murawski z Sandomierza.
Witamy serdecznie.
Wpisując się w ten dzisiejszy program, chciałem również dorzucić taką małą cegiełkę z naszego terenu. Otóż w Sandomierzu utworzyła się grupa inicjatywna w celu powołania polskiego forum rodziny na wzór hiszpańskiego forum rodziny. A inspiracją tej inicjatywy są po pierwsze Narodowy Dzień Życia, 24 marca, następnie Dzień Świętości Życia i zbliżająca się pierwsza rocznica śmierci Ojca Świętego Jana Pawła II. Dlaczego w Sandomierzu? Otóż ziemia sandomierska w 2005 roku przeżywała diecezjalny rok rodziny. Odbyło się wiele nabożeństw, całodobowych czuwań modlitewnych w intencji rodzin, sympozjów popularno-naukowych z referatami i wykładami na temat rodziny oraz wiele, wiele imprez kulturalno-światowych o rodzinie. Dlatego uznano, że właśnie tu powstała ta grupa inicjatywna. A intencją tej grupy jest stworzenie szerokiego polskiego forum rodziny, które skupiałoby w miarę możliwości wszystkie federacje, ruchy, stowarzyszenia i grupy zatroskane o polską rodzinę. To Polskie Forum Rodziny pragnie być miejscem dialogu i współpracy dla wszystkich, którzy pragną służyć dobru polskich rodzin, pomagać w pracy wychowawczej z dziećmi i młodzieżą, zatroszczyć się o chorych, niepełnosprawnych. Chodzi również o promowanie sprawiedliwych rozwiązań prawnych, słusznych regulacji gospodarczych, społecznych i kulturowych i koniecznych dla rozwoju rodziny. Celem działań Polskiego Forum Rodziny jest również m.in. dowartościowanie macierzyństwa i ojcostwa, miłość i odpowiedzialność rodziców, dalej rola ojców i matek w wychowaniu młodego pokolenia, troska o zapewnienie dobrego startu, dorosłe życie. Ponieważ chcemy zawierzyć całe to dzieło świętemu Józefowi, patronowi życia rodzinnego, dlatego spotkanie odbędzie się w niedzielę, 19 marca, a swój udział zapowiedzieli już pan Krzysztof Michałkiewicz, minister racji polityki społecznej, pani Hanna Wójkowska, doradca premiera do spraw rodziny, pan inżynier Antoni Zięba, pani Katarzyna Mazela. Spotkanie rozpocznie się więc w najbliższą niedzielę, czyli 19 marca, mszą świętą o godzinie 10.30 w katedrze sandomierskiej, a o godzinie 12.15 w domu katolickim w pobliżu katedry odbędzie się spotkanie dyskusyjne wokół sprawy tegoż forum. Dlatego serdecznie wszystkich zapraszamy do Sandomierza do wspólnej modlitwy i dyskusji nad polskim forum rodziny. Może jeszcze tak podam tylko namiary kontaktowe. Otóż telefon do naszej centrali duszpasterstwa rodzin jest następujący. 015 832 10 27 i poczta elektroniczna diecezja@sandomierz.opoka.org.pl. Bardzo serdecznie wszystkich witamy w Sandomierzu.
Dziękujemy bardzo, księże Czesławie. Dziękujemy za współpracę, za wszystkie audycje, które tutaj wspólnie mieliśmy. Pozdrawiamy wszystkich naszych przyjaciół w Sandomierzu. Z Panem Bogiem.
Panem Bogiem serdecznie zapraszamy.
Dziękujemy.
Może jeszcze powtórzę telefon, który ksiądz Czesław Murawski podawał. 015 832 10 27 i poczta elektroniczna diecezja@sandomierz.opoka.org.pl.
Mamy telefon. Słuchamy Radio Maria.
Szczęść Boże.
Szczęść Boże.
Ja serdecznie pozdrawiam panią Zenobię. Nie wiem, czy pani po głosie poznaje.
No proszę się przedstawić tam.
Przedstawiam się jako Darek z Lublina, ale jednocześnie syn pani Broni. Ja kiedyś pobierałem korepetycję u pani Zenobi języka polskiego.
Pani Broni?
Tak. No między innymi żeśmy się spotykali z ojcem Wiktorem Jurkowskim, z panią Janiną.
Czy to była grupa u księży salezjanów?
Znaczy mi chodzi o spotkania w gronie rodzinnym tutaj u nas.
Dużo było tych spotkań.
Tak, tak.
Ale co
to
do...
Proszę się przedstawić bardziej. Pani Bronia, też dużo znam.
No tak, za bardzo na antenie nie chciałbym mówić.
Ale co do... coś dodać.
Ale co do tematu?
W ten sposób, że kiedyś nieopatrznie moja mama też zaprosiła kiedyś swoją koleżankę bliską, bardzo przyzwoitą osobę, ale przyszła z mężem, a ten mąż był zaciekłym komunistą i tak się złożyło, że pani Zenia siadła obok niego, no i to były gromy z jasnego nieba ze strony pani Zeni.
Nie pamiętam.
Pani zaczęła tego komunistę.
Ja jestem sangwinikiem, więc zdenerwuję się na chwilę, a później zamieniam się w łagodne stworzenie.
Nie, no pani Zenia jest tak wspaniałą bojowniczką z lat komuny, że każdy komunista musiał od razu uciekać, przynajmniej na odległość rzutu kamieniem.
Pamiętam, że raz milicjant chciał wejść do mojego domu i mówi, to pani mnie będzie trzymać tak na progu, a ja mówię, przecież ja pana nie zapraszałam. No ale ja przyszedłem panią wylegitymować. Ja mówię, to proszę wylegitymować tu przed drzwiami.
A to było na imieninach u mojej mamy.
Proszę?
To było na imieninach u mojej mamy.
Czy pan chciał jeszcze coś
do tematu konkretnie, bo to, no, nie może być prywatna rozmowa.
Ja właśnie chciałem poruszyć ten temat w ten sposób, że tradycyjnie zresztą zgodnie z rodziną skończyłem właśnie też pedagogiczne studium.
No to korepetycje
się przydały. Nabyłem uprawnienia nauczycielskie, no ale niestety dyplom i te uprawnienia to na razie sobie powiesiłem na ścianie. A sytuacja w polskim szkolnictwie jest tak tragiczna, jeśli chodzi o w ogóle wynagrodzenie finansowe, że no to się skazuje po prostu każdego nauczyciela na taką egzystencję, no coś w rodzaju takiego pozytywizmu, gdzie taka każda nauczycielka musi być przynajmniej bardzo biedna i nie wiem w jaki sposób ma dorabiać, żeby w ogóle przeżyć, żeby mieć na podręczniki ta sytuacja jest w ogóle chora. Jak obserwuję to, co się dzieje na świecie, to no chyba Polska to jest taki no coś w rodzaju skansenu, gdzie...
Panie Darku, tak. No może tak czasami wygląda, ale jeżeli wszystko się w Polsce sprzedało i nie ma już budżetowych prawie że instytucji, to skąd te pieniądze mają być? Nie tylko nauczyciele są tragicznie wynagradzani. W ogóle rząd dotychczas, dotychczasowe rządy wszystko robiły, żeby Polska przestała w ogóle istnieć i również i Polacy, żeby przestali żyć, no bo i lekarstwa i wszystko. Ale to nie jest temat dzisiejszej audycji. Odbieramy kolejny telefon.
Słuchamy Radio Maria.
Szczęść Boże.
Szczęść Boże.
I mówi Maria z Warszawy. Ja tak się troszeczkę przysłuchiwałam rozmowie i nie bardzo wiem, czy strzelę się w temat, ale taka mi przyszła myśl do głowy, że ponieważ już dosyć dawno trwa wojna o wprowadzenie nauki o seksuologii w szkołach, ja myślę, że osoby, które tak bardzo dążą do tego, żeby ten przedmiot był, może by zrezygnowały na rzecz czegoś bardziej ważnego. W tej chwili tak dosyć ważnym tematem poruszanym często w mediach jest to, że tak późno się udziela pomocy pierwszej osobom, które ulegają wypadkom. I gdyby tak, ja myślę, że w gimnazjum już wprowadzono powoli anatomię człowieka i później ewentualnie udzielanie pierwszej pomocy, żeby ci młodzi ludzie w zetknięciu przynajmniej z ofiarą wypadku nie ulegali panice, żeby potrafili w jakiś sposób stanąć wobec tego wydarzenia, żeby potrafili przynajmniej zachować zimną krew, jak nie należy szkodzić. Ja, ponieważ ja mam wykształcenie medyczne, więc ja po prostu już kilka razy zdarzyło mi się właśnie uczestniczyć w takich ulicznych wypadkach, tak po prostu jako przechodzień. I obserwuję, że ludzie są zupełnie zdezorientowani i w takim momencie popełniają mnóstwo tragicznych błędów, które się później źle kończą dla ofiary wypadku. Miałam niedawno taki przypadek zasłabnięcia w kościele, wręcz chyba z 5 osób już spieszyło z tabletkami. Każdy chce na swój sposób udzielać pierwszej pomocy, która kończy się tragicznie dla danego człowieka, więc ja myślę, że i lekarze znaleźliby zajęcie, prawda, płatne. I myślę, że można by było pomyśleć nad tym, żeby właśnie wprowadzić ten przedmiot, no nie wiem, kto nad tym popracuje, myślę, że i medycyna by się włączyła, żeby taki przedmiot wprowadzić w szkole. Nie jako zajęcie dodatkowe, tylko po prostu jako podstawowe, przedmiot. Tak. Może zamiast seksuologii właśnie.
Z tą seksuologią to proszę być spokojną o tyle, że krzyczą pewne kręgi, natomiast szkoła się opiera. Nie, po pierwsze nie ma wykładowców do tego.
I całe szczęście.
Tak, ale myślę, że zapowiedź PiSu, która jest zapowiedzią jasną i klarowną, będzie zrealizowana. A ona brzmi tak, z tego programu wyborczego, na który głosować chcieli Polacy. System wychowawczy szkolnictwa publicznego powinien respektować chrześcijański system wartości oraz odwoływać się do tysiącletniej tradycji narodu i państwa polskiego. I w tym zdaniu zmieszczą się wszystkie bolączki, bo rzeczywiście, jeżeli my jesteśmy krajem już tak wysoko rozwiniętym, mamy takie na przykład mnóstwo samochodów, wypadki drogowe, pani mówi tutaj o pośpieszeniu pomocy, to nie tylko sprawa w kościele, to i sprawa na ulicy. Wszędzie człowiek może potrzebować pomocy. To szkoła powinna objąć i powinna przygotować do życia. Właśnie mądrze do życia. Zamiast się zajmować jakimś jednym organem płciowym, to zainteresować się człowiekiem.
Całym.
całym człowiekiem. I pani ma tu wielką rację. Z tym, że to są zagadnienia programowe, sądzę, że ministerstwo zajmie się tym, a my dzisiaj nie będziemy rozważać. Tutaj wpływu rodzice na układanie programów nie mają, ale jeżeli się trafi genialny rodzic, to ma prawo związać się z zespołami, które pracują przy ministerstwie, jeżeli będą powoływane zespoły do układania programów. Też są przewidywani niekoniecznie nauczyciele, nawet rodzice czy lekarze. Ja sądzę, że mądry minister zarządza oświatą i on widzi tę perspektywę, jak wychować człowieka do XXI wieku, do tego, że on musi żyć wśród wielu zagrożeń, wśród wielu niebezpieczeństw i nie można robić paniki. Ma pani święto rację.
Dziękujemy pani.
Pozdrawiam
Mario.
Wszystkich wybranych. Szczęść Boże.
Szczęść Boże.
Dziękujemy bardzo. Słuchamy Radio Maria.
Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus i Maria zawsze dziewica.
Teraz i zawsze.
Jestem nauczycielem.
A kogo witamy?
Anna z Brzegu.
Prosimy.
Uczę bardzo. Plastyki i muzyki. I Bóg, honor i ojczyzna są to dla mnie trzy bardzo istotne, ważne słowa w wychowaniu, w mojej pracy z dziećmi. Od poprzedniego roku, znaczy od śmierci Ojca Świętego, modlę się z dziećmi na lekcji. Ubolewam, że nie przyłączył się do mnie, że tak powiem, żaden inny nauczyciel innego przedmiotu. Wiadomo, że tutaj nie mam na myśli katechezy, bo na katechezie jest modlitwa. No i z tego powodu też, nie ukrywam, mam różne niezbyt miłe sytuacje. No ale nie o to mi chodzi, żeby się użalać. Tylko też szukam pewnych rozwiązań, żeby to, co przez ten rok się zadziało, poprzez modlitwę z dziećmi, a zadziało się bardzo dużo dobrego. To tak jakby takie zasiane ziarno i widać pewne już takie plony tej modlitwy. Bo wiadomo, wiemy, czym jest modlitwa. Nikogo nie zmuszam na lekcji. Zapraszam dzieci do modlitwy, wiedząc o tym dobrze, że są dzieci różnego, że tak powiem, wyznania. I nie miałam z tego tytułu żadnych problemów, poza jednym sygnałem, bo to nawet nie nazwę problemu, od rodzica ze Świadków Jehowy, który po prostu poprosił, żeby dziecko nie brało udziału w modlitwie. W tej klasie modlitwę zaczęłam prowadzić cicho, bo o to prosił rodzic. Natomiast poza tym nie było żadnego problemu. Uczę klasy, 9 klas, bo od 4 do 6. Także patrząc na to wszystko, co się zadziało, naprawdę miałam taką radość w sercu. No ale niestety ta moja radość długo nie trwała, bo zaczęły się pewne rozmowy z dyrekcją. I dlaczego właśnie dzwonię? Bo chciałam tak jakby, nie wiem, szukam ciągle pewnej odpowiedzi, pewnej drogi. Mam sytuację przedstawioną w ten sposób, że przed i po zajęciach można mi się modlić z dziećmi i w zasadzie nie doszłyśmy do żadnej konkluzji. To znaczy ja trwam przy swoim, że przed i po można też różnie interpretować w zależności od zajęć. Bo można twierdzić, że przed i po zajęciach to wchodzę na lekcje i przed rozpoczęciem tych zajęć dydaktycznych. Wiadomo, jest dzień dobry i tak jak u mnie krótka modlitwa. Natomiast jeżeli chodzi o panią dyrektor, jest to przed dzwonkiem i po dzwonku. Nawet było pismo do ministerstwa skierowane, ale nie ma jednoznacznej odpowiedzi. I nie chcę, że tak powiem, z nikim iść na udry. Nie chcę niczego udowadniać, a już najmniej swoje jakieś tam, nie wiem czego. Chodzi mi o to dobro, a najbardziej żal mi tego, co się już zadziało. I sytuacja ma się tego, w tym punkcie teraz jest, że ja z dziećmi tylko wykonuję najkrótszą modlitwę, znak krzyża. I dzieci też widzą, że ta sytuacja jakaś tak dziwnie ciągle spychana jest, tak od głośnej modlitwy, później do cichej modlitwy, a teraz do znaku krzyża. I szczerze powiem, że nie wiem. Duch mi podpowiada, że trzeba walczyć. W mądry sposób, ale trzeba walczyć, bo nie można usuwać się. Trzeba tą wiarę nieść wszędzie, w każdym miejscu. Ale szczerze powiem, szukam pewnego wsparcia wszędzie. Także tyle może tak naświetliłam swoją sprawę.
Dziękujemy pani Anno.
Dziękuję ślicznie, szczęść Boże. Dziękuję bardzo za audycję.
No cóż, w wielkim skupieniu słuchałam, dlatego że przecież powiedział Pan Jezus, że bez Niego nic uczynić nie możemy. Pamiętam, w naszych zeszytach wszystkich pisaliśmy w imię Boże. Pierwsza kartka była pusta i był na niej napis w imię Boże. No, czasy się zmieniają. Ja powiem jeszcze taką rzecz, z przykrością to stwierdzam, że kiedy wróciła modlitwa do szkoły i można ją właśnie odmawiać zaraz przed nauką, Duchu Święty, który oświecasz serca i umysły nasze, i po nauce, dzięki Ci, Panie, za światło z tej nauki, to w szkołach nie ma modlitwy. Nie ma modlitwy. Ani nie chcą wierzące dzieci, ani nie chcą praktykujący i wierzący nauczyciele. Ze zwykłego przyzwyczajenia, z lenistwa, z zaniedbania, nie ze złej woli. Nie ze złej woli. Ale jest ten proces laicyzacji, jakiejś takiej sekularyzacji, idzie przez świat, idzie też przez Polskę. Więc nie wrócimy do pewnych tradycji, które kiedyś w szkole były bardzo żywe. Gdy chodzi natomiast o panią, pani uczy chyba muzyki
i plastyki.
Tak. To ja bym powiedziała, że można by było modlić się, żeby już tak nie przesadzać, żeby nie być lepszą od innych. Ja widzę tu pani ból, że pani mówi, najpierw była głośna modlitwa, później cicha, a teraz już tylko znak krzyża. Mhm. Można się modlić tymi formami o tematyce religijnej. Można tak dobrać jakiś śpiew, czy to teraz jest Wielki Post, czy jeżeli pani muzyki uczy, żeby to nie była tylko forma pacierza, mhm. tylko taka właśnie forma bardzo pomyślana, przemyślana, ciągle inna. Kiedyś ksiądz mi jakiś powiedział, że mówi, wie pani, dla mnie każda msza święta jest ciągle inna. Bo jest ciągle, na nowo ją odkrywam, jak gdybym pierwszy raz odprawiał. Może tak bym pani poradziła. Natomiast nie ma regulacji żadnej. Rzeczywiście się nie ma do czego ani dyrektor do pani, prawda, mhm. że tak powiem, przyczepić, jak to się mówi w cudzysłowie. Mhm. Brzydkie to jest słowo, ale tak to bywa, prawda, przyczepiają się ludzie. Ale i nie ma tej praktyki, że przed każdą lekcją jest modlitwa. Chyba, że to jest właśnie lekcja religii. Mm-hmm. To taka by była tradycja w szkole. Tak było zawsze. Jeżeli pani nie koliduje to z realizacją programu, prawda? Jeżeli to nie koliduje z rozwojem zintegrowanego życia w klasie. Jeżeli to nie dzieli, prawda? Nie dzieli.
Nie widzę
tutaj żadnego kłopotu. Zresztą bym powiedziała, trudności w tej materii proszę w jakiś sposób osłabić. Nie robić z nich wielkiej piramidy. Mm-hmm. Że przyjdą na panią może jeszcze większe krzyże i doświadczenia. Mm-hmm. To jest mały krzyż. Mały krzyż, bolesny, ale mały krzyż. Tak mm-hmm. bym powiedziała.
Tak, dziękujemy pani.
Dziękuję, szczęść Boże.
Szczęść Boże. Myślę, orkiestra stroi instrumenty przed każdym występem. Po prostu musi nastroić, no bo inaczej byłaby kakofonia. Tak. Jeżeli człowiek uważa, że przed jakąś czynnością powinien tą czynność oddać Bogu, więc na przykład żegna się, czy jakiś akt strzelisty. Tak. I jeżeli teraz nauczyciel dla siebie potrzebuje czegoś takiego, jak oddania Bogu
i całej klasy, może on nie ma to zaprzeczenia, to chyba nie może mu
ktoś tego zabronić, żeby na początku lekcji powiedział dzień dobry i powiedział, że no kto chce, może uczestniczyć ze mną, ale ja tego potrzebuję i na pewno dzieci uszanują i na pewno będzie cisza.
Tak. Tylko ja bym właśnie jeszcze proponowała wprowadzać ten motyw, żeby to nie było jednostajne, żeby to nie było tak samo. No
są przecież wspaniałe modlitwy, aklamacje, kanonystezę.
Żeby dzieci widziały atrakcyjność tej modlitwy.
Może być zaśpiewane, raz mówione, nie musi być formułka. Nie musi być formułka.
Bo pani ma taki przedmiot właśnie artystyczny, a Pan Bóg jest pięknem przez duże P.
Tak, czy to muzyka, czy plastyka, zawsze można nawiązać do piękna.
Do piękna.
Także, drodzy Państwo, dzisiaj mówimy o szkole, która powinna być sprzymierzeńcem rodziny, o współpracy naszej jako rodziców ze szkołą. Nasz gość, pani dr Zenobia Kitówna.
Słuchamy Radio Maria. Halo?
Tak?
Słuchamy Radio Maria.
Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus i Maria Zawsze Dziewica.
Teraz i zawsze.
Krzysztof się kłania z Makowa Podhalańskiego.
A, witamy, panie Krzysztofie.
Witam serdecznie, pozdrawiam panią i wszystkich w studio. Ja tylko tak króciutko chciałbym, bo to już tyle rzeczy ważnych i bardzo ciekawych było powiedzianych. Natomiast chciałbym zwrócić na jedną rzecz uwagę. Może na początku zacytuję świętego Augustyna, który powiedział tak, że nawet poznanie dobra nie przynosi dzieciom takiego pożytku, co ochrona przed poznaniem zła. I to, co przede wszystkim dotyczy zarówno szkoły, jak i rodziców, to odnosi się jednoznacznie do takiego faktu. Przecież nauczyciele oczywiście uczą, ale są też rodzicami. W wielu przypadkach tak właśnie jest. I na samym początku roku szkolnego i pod koniec roku szkolnego sytuacja jest taka, że do szkół próbuje podchodzić wiele innych osób z różnych instytucji, czy też tam z różnych stowarzyszeń. I nawet jeżeli są nauczyciele, którzy, bo są tacy nauczyciele, którzy uczą bardzo dobrze, robią kawał dobrej roboty i po spotkaniu, powiedzmy, z takimi właśnie osobami, bym powiedział, zupełnie nie nadającymi się do kontaktów z dziećmi, z młodzieżą, no czasami taka praca takiego nauczyciela może po takim jednym spotkaniu lec w gruzach. I tutaj pasowałoby po prostu rodziców wyposażyć, jak i samych też nauczycieli, no w parę takich istotnych informacji dotyczących tychże instytucji, które takie działania podejmują. Myślę, że to by było dobre właśnie z pożytkiem dla szkoły, dla rodziców, ale żeby taka informacja po prostu była. To może tak tyle.
Dziękuję, panie Krzysztofie.
No racja, tak jest.
To znaczy, w co się rodzice mogą angażować, jakiego rodzaju są organy w szkole, które których powinni rodzice muszą zająć miejsce.
Muszą zająć miejsce. Więc już wprowadzono to zaraz na początku lat 90., że zamiast komitetów klasowych i komitetów szkolnych tworzono rady rodziców. Te rady rodziców miały być bardzo samodzielne w stosunku, bardzo autonomiczne, nie zarządzane przez dyrektorów szkoły, jak to było w systemie komunistycznym. Więc te uprawnienia rodziców polegały na tym, że oni byli władni zażądać, ażeby na przykład wycofać podręcznik demoralizujący dzieci. I takie czyny właśnie, takie czynności dyrektor musiał przeprowadzić na życzenie rodziców. Rada rodziców zorganizowała tak całą społeczność szkolną, że zebrała podpis. Prawda? Także uprawnienia wielkie są rady rodziców, bo ona jest autonomiczna. Ona musi stawiać czoła niemądrym decyzjom dyrekcji szkoły. I musi nawet zwrócić się do instancji wyższej, czy do organu prowadzącego, czy do nadzoru pedagogicznego o skontrolowanie, czy to jest zgodne z prawem. Nie wolno, prawda, tutaj popełniać takich błędów, zaniedbania, zaniechania, że ja się boję, bo prawda, stopnie będzie miał mój syn gorsze. Także to tak samo rodzice mają właśnie wpływ na wybór dyrektora, o czym tak mocno naciskałam. Te dwie osoby wybrane do konkursu muszą być osobami wiarygodnymi i muszą głosować tak, jak chce społeczność rodzicielska, a nie tak, jak dyrektor, prawda, sobie będzie życzył. Jeszcze jest bardzo ważna sprawa. Jest statut szkoły. Statut szkoły to taka konstytucja. W latach 90. ministerstwo podało ramowy statut szkoły, czyli co powinno się w tych ramach statutu znaleźć, ale ramy statutu wypełnia szkoła. Wypełniają uczniowie, nauczyciele i rodzice. I to jest bardzo ważna rzecz. Składają tam swoje podpisy i tam się zapisuje wszystko. Jeżeli by rodzice sobie wpisali, bo mogą, bo chcą, że przed każdą lekcją się modlimy, to przed każdą lekcją się modlimy. Dlatego, że co nie jest zakazane, to jest dozwolone. Co jest, nie jest wykroczeniem przeciw prawu, prawda, przeciw konstytucji, później przeciw prawu oświatowemu, jest dozwolone. Ale tutaj rodzice powinni się postarać o zapisy. Wszystko tam w tym regulaminie zapisać. Jeżeli regulamin funkcjonuje już od wielu lat, a teraz przyszła nowa rada i ta nowa rada ma wątpliwości, czy ten statut jest dobry, poddaje się go kontroli, rewizji, jeszcze raz przedyskutowaniu i zatwierdzeniu.
Słuchamy Radio Maryja.
Szczęść Boże.
Szczęść Boże.
Przepraszam.
Kogo witamy?
Ja właśnie chciałam tak podkreślić taką sprawę.
A czy nie można poznać pani imię?
Mówi Barbara z Bydgoszczy. I ja chciałam właśnie powiedzieć taką sprawę, że szkoła powinna być apolityczna. To jest pierwsza, najważniejsza rzecz.
Koniecznie.
I właśnie, jeśli chodzi o... Bo ma być zmiana konstytucji. Oczywiście nie wiadomo, czy w tym parlamencie by to w ogóle przeszło. Ale to powinno być w konstytucji. Nie wiem, tego nie ma na pewno. I to powinno być w konstytucji bardzo wyraźnie zaznaczone. Specjalny artykuł. Nie wolno, żeby dzieci są zupełnie... Bo córka moja jest pedagogiem szkolnym. I podobno, oczywiście wiadomo, że rodzice mają swoim dzieciom podobne poglądy, jakie same mają, sami mają. I właśnie ona się z tym często spotyka, właśnie, że zależy od dyrektora. Był dyrektor 3 lata, bardzo o lewicowych poglądach i to nie znaczy, że... Ale był takim właśnie człowiekiem typowo lewicowym i szkoła bardzo straciła na tym, bardzo. No ale oczywiście grupa nauczycieli po prostu wojowała z nim, że musiał odejść. To było bardzo ciężkie przeżycie dla nauczycieli. Musiał odejść i w tej chwili jest pani dyrektor bardzo dobry pedagog i właśnie jest to bardzo prawy człowiek też. I to jest właśnie tak, jak to jest, że to tak może być, że tak z wyboru, raz jest taki, raz taki. Dzieci cierpią 3 lata, jest inny dyrektor zupełnie i zupełnie taki liberalizm w szkole i tego. A ja właśnie tego nie mogę się z tym pogodzić i córka moja też nie może się z tym. Postawa nauczycieli jest bardzo dobra. I tak, jeśli chodzi o właśnie takie sprawy dotyczące wychowania młodzieży, i bardzo dobra, ale przeszkadzają jej w tych właśnie wykonywaniu tych swojej pracy nieodpowiedni dyrektorzy. Właśnie, bo córka miała problemy z tamtym dyrektorem, duże problemy miała, bo po prostu chciała, jak to uregulować te sprawy? Jak to, bo przecież to jest niemożliwe, żeby takie huśtawki były w szkole. To dzieci to odczuwają bardzo. I rodzice też są różni, bardzo różni są. Też bardzo wpływają na szkołę niepozytywnie.
Proszę pani, wiadomo już, że pluralizm zapanował w naszym kraju, tak jak we wszystkich krajach. Pluralizm w wychowaniu, pluralizm w ideałach, pluralizm w systemie wartości, no we wszystkim. Nawet, jak to się mówi, w spożywaniu pokarmów. Jesteśmy różni, prawda? I to tak będzie. Natomiast szkoła musi być apolityczna. Muszą w szkole mieć miejsce wartości ogólnoludzkie i ogólnonarodowe. To znaczy te ogólnonarodowe, które są, te wartości nie szkodzą innym ludziom. Więc nie można mówić o szowinizmie, prawda? Nie można mówić o nacjonalizmie tak zwanym, chociaż nacjonaród. Natomiast trzeba mówić koniecznie o patriotyzmie, bo patriotyzm to jest miłość tego najbliższego otoczenia, ale również jest to radość, jeżeli z naszych wartości narodowych przekazujemy wartości do skarbnicy ogólnoludzkiej. Nie ma zawiści i zazdrości, nie ma zwalczania innych narodów, tylko jest rzetelna współpraca i wartości ogólnoludzkie też muszą w szkole mieć miejsce.
I to wtedy... jest właśnie bardzo ważne. Ja uważam,
bardzo ważne, ale proszę pani, ja zaczęłam to od początku mówić i my sobie to mówimy ciągle. Dyrektor bardzo wiele w szkole może.
Tak?
Dyrektor może ustawić tych właśnie rozchwianych troszkę nauczycieli. Ja pamiętam, w Lublinie był taki skandal, no gazety bardzo promowały tego nauczyciela. Zaczął ośmieszać pana Tadeusza. Zaczął tak wydziwiać, tak śmiać się, tak kpić sobie z Mickiewicza, że gazety komunistyczne oczywiście, postkomunistyczne, zrobiły z tego sensację. Temat przeminął, nauczyciel wrócił do normy, zrozumiał prawdopodobnie, że nie jest geniuszem, że nie przewyższył Mickiewicza i wszystko się toczy normalnie. Czyli te hałasy będą od czasu do czasu. Natomiast jest niebezpieczeństwem, jeżeli zaniedbujemy moment, kiedy kończy się kadencja jednego dyrektora, nie startuje on do drugiej kadencji, bo może startować, i wtedy trzeba szukać koniecznie dobrego kandydata. To, o czym pani mówi, że jest huśtawka, to znaczy, że ani nauczyciele, ani rodzice nie troszczyli się, jak przeprowadzić konkurs. Teraz myślę, że te władze oświatowe będą zabiegać o to, żeby promować wartości w szkole, a więc żeby wartościowy człowiek, szlachetny, prawdomówny, uczciwy, kierował szkołą. Że nie jakiś łajdak, prawda, nie jakiś człowiek sukcesu w cudzysłowie, bo przecież ja nikomu tutaj nie odbieram prawa do bogacenia się, tylko żeby to było bogacenie no szlachetne, prawda, a nie złodziejskie. Także to jest bardzo ważna sprawa. Decydujemy o wyborze dyrektora, a później sami musimy płakać, że źle wybraliśmy albo zaniedbaliśmy ten konkurs.
Dziękujemy pani Barbaro. Z Panem Bogiem. Drodzy Państwo, kończy się nam czas. Nasz gość, pani doktor Zenobia Kitówna. Pani doktor, czy jeszcze ostatnie jakieś zdanie, coś by chciała pani powiedzieć?
Ostatniego zdania to nie powiem, dlatego że Państwo wszyscy, którzy występowali, mówili mądrze, mówili z wielką troską, z wielkim przywiązaniem do rodziny, do szkoły. Bardzo wszyscy Państwo rozumiecie tę konieczność, ażeby wytworzyć wspólnotę, prawda? Musimy razem, prawda, razem iść w tę przyszłość. Na koniec powiem taki wiersz Władysława Bełzy, Co kochać. Byłam kiedyś we Lwowie i nawet byłam przy grobie Władysława Bełzy. My znamy jego katechizm Polaka. Kto ty jesteś? Polak mały, prawda? A to jest taki wiersz, Co kochać. Do ojczyzny, po rodzinie, wzbudź najczystszy żar miłości. Tuś się zrodził w tej krainie i tu złożysz swoje kości. W czyim sercu miłość tleje i nie toczy go zgnilizna, w tego duszy wciąż jaśnieje Bóg, rodzina i ojczyzna. Więc właśnie dlatego, kończąc, cytuję, że Bóg, honor i ojczyzna, absolutnie tak. Wypisaliśmy to na sztandarach, ale Bełza przypomniał Bóg, rodzina i ojczyzna. I tego Państwu życzę.
Dziękuję bardzo. Pani doktor Zenobi Kitównie, dziękuję drodzy Państwo wszystkim słuchaczom i tym, co się dodzwonili, i tym, którzy może próbowali. Myślę, że temat jest obszerny i rozmowy jak zwykle są niedokończone. A teraz przygotowujemy się już do modlitwy na zakończenie dnia. Podaj informacje o numerach stron w modlitewnikach do liturgii godzin w okresie Wielkiego Postu. Hymn Chryste Tyś Dniem Pełnym Blasku w tomie drugim na stronie 1205, w wydaniu skróconym na stronie 1167. Psalmodia, czytania i modlitwa z wtorku w tomie drugim na stronie 1218, w wydaniu skróconym na stronie 1179. Antyfona końcowa, Matko Odkupiciela. Mamy słuchacza. Halo?
Szczęść Boże.
Szczęść Boże. Z kim mówimy?
Ksiądz Antoni.
Czy może ksiądz poprowadzić tę kompletę? Prosimy bardzo.
Wielkim radością. Boże, weź ku wspomożeniu memu.
Panie, pospiesz ku ratunkowi memu.
Chwała Ojcu i Synowi, i Duchowi Świętemu.
Jak była na początku, teraz i zawsze, i na wieki wieków. Amen.
Stańmy u końca tego dnia i podziękujmy Bogu za kolejny dzień Wielkiego Postu. Podziękujmy Mu za to wszystko, co uczyniliśmy dobrego, co mogliśmy być szczęśliwi z naszych postanowień. A to, co się nam nie udało, za wszelki grzech, słabość, niewierność, prośmy o miłosierdzie dobrego Boga. Miłuj się nad nami, Panie,
bo zgrzeszyliśmy przeciw Tobie.
Okaż nam, Panie, miłosierdzie swoje
i daj nam swoje zbawienie.
Niech się zmiłuje nad nami Bóg Wszechmogący i odpuściwszy nam grzechy, doprowadzi nas do życia wiecznego.
Amen.
Chryste, Tyś dniem pełnym blasku rozpraszasz nocne ciemności. W Tobie początek jest światła i nim obdarzasz wybranych.
Teraz więc Ciebie prosimy, byś strzegł nas w mrocznych godzinach, w swoim pokoju zachował i przyniósł ulgę znużonym.
Kiedy już sen nas ogarnie, niech serce czuwa przy Tobie. Tych, którzy Ciebie miłują, osłaniaj swoją prawicą.
Wejrzyj, obrońco nasz Boże, i wrogie oddal zasadzki. Kieruj Twoimi wiernymi, boś własną krwią ich odkupił.
Chryste, łagodny nasz Królu, niech Ciebie z Ojcem i Duchem wszystko, co żyje, wysławia przez całą wieczność bez końca.
Amen.
Ty jesteś, Panie, Bogiem łaski i wielkiego miłosierdzia. Nakłoń swego ucha i wysłuchaj mnie, Panie, bo biedny jestem i ubogi.
Przepraszam, jesteśmy we wtorek.
O, przepraszam, Jemocy. Panie, nie ukrywaj przede mną swojego oblicza,
bo w Tobie pokładam nadzieję.
Usłysz, Panie, modlitwę moją, w swojej wierności przyjm moje błaganie. Wysłuchaj mnie w swojej sprawiedliwości.
Nie wzywaj na sąd swojego sługi, bo nikt z żyjących nie jest sprawiedliwy przed Tobą.
Albowiem prześladuje mnie nieprzyjaciel, moje życie na ziemię powalił. Pogrąży mnie w ciemnościach, jak dawno umarłych.
A we mnie duch mój omdlewa, zamiera we mnie serce.
Wspominam dni dawno minione, rozmyślam o wszystkich Twych dziełach. Rozważam dzieło rąk Twoich.
Wyciągam do Ciebie ręce, jak zeschła ziemia pragnie Cię moja dusza.
Wysłuchaj mnie prędko, Panie, albowiem duch mój omdlewa.
Nie ukrywaj przede mną swojego oblicza, bym się nie stał podobny do tych, którzy schodzą do grobu.
Daj mi już o świcie doznać łaski Twojej, bo w Tobie pokładam nadzieję.
Pokaż mi drogę, którą mam kroczyć.
bo wznoszę ku Tobie moją duszę.
Wybaw mnie, Panie, od moich wrogów. Uciekam się do Ciebie.
Naucz mnie spełniać Twoją wolę, bo Ty jesteś moim Bogiem.
Niech mnie Twój dobry duch prowadzi po bezpiecznej równinie.
Przez wzgląd na Twoje imię, Panie, zachowaj mnie przy życiu. W swej sprawiedliwości wyprowadź mnie z niedoli.
Chwała Ojcu i Synowi i Duchowi Świętemu.
Jak była na początku, teraz i zawsze, i na wieki wieków. Amen. Panie, nie ukrywaj przede mną swojego oblicza, bo w Tobie pokładam nadzieję.
Proszę bardzo.
Bądźcie trzeźwi, czuwajcie. Przeciwnik wasz, diabeł, jak lew ryczący, krąży, szukając, kogo pożreć. Mocni w wierze, przeciwstawcie się jemu.
W ręce Twoje, Panie, powierzam ducha mojego.
W ręce Twoje, Panie, powierzam ducha mojego.
Ty nas odkupiłeś, Panie Boże wierny.
Powierzam ducha mojego.
Chwała Ojcu i Synowi i Duchowi Świętemu.
W ręce Twoje, Panie, powierzam ducha mojego.
Strzeż nas, Panie, gdy czuwamy.
Podczas snu nas osłaniaj, abyśmy czuwali z Chrystusem i odpoczywali w pokoju.
Teraz, o Panie, pozwól odejść swemu słudze w pokoju, według słowa Twojego.
Bo moje oczy ujrzały Twoje zbawienie, któreś przygotował wobec wszystkich narodów.
Światło na oświecenie pogan i chwałę ludu Twego Izraela.
Chwała Ojcu i Synowi i Duchowi Świętemu.
Jak była na początku, teraz i zawsze, i na wieki wieków. Amen.
Strzeż nas, Panie, gdy czuwamy, podczas snu nas osłaniaj, abyśmy czuwali z Chrystusem i odpoczywali w pokoju.
Módlmy się. Prosimy Cię, Boże, napełnij tę noc swoim światłem i spraw, abyśmy zasnęli z radością, obudzili się w Twoje imię w blasku dnia nowego, przez Chrystusa, Pana naszego.
Amen.
Noc spokojną i śmierć szczęśliwą niech nam da Bóg Wszechmogący, Ojciec i Syn i Duch Święty.
Amen.
Matko Odkupiciela, z niebios najsławniejsza, gwiazdo morska do nieba, ścieżko najprościejsza, Tyś jest przechodnią bramą do raju wiecznego, Tyś jedyną nadzieją człowieka grzesznego. Racz podźwignąć, prosimy, lud upadający, w grzechach swych uwikłany, powstać z nich pragnący. Tyś cudownie zrodziła światu Zbawiciela, Tyś sama wykarmiła Twego Stworzyciela. Panno przedtem i potem z świata podziwieniem, uczczona Gabriela wdzięcznym pozdrowieniem, racz się stawić, o Panno, za nami grzesznymi, ratuj nas, opiekuj się sługami Twoimi. Bóg zapłać serdecznie za możliwość wspólnej modlitwy wszystkim zgromadzonym w studiu, jak również radiosłuchaczom. Pozdrawiam wszystkie rodziny, małżeństwa. Z Panem Bogiem do usłyszenia.
Z Panem Bogiem dziękujemy serdecznie, księdzu. Dziękujemy naszemu gościowi, pani dr Zenobii Kitównie. Serdeczny Bóg zapłać pani.
Dziękuję bardzo.
Dziękujemy słuchaczom za ich współudział, za współtworzenie tej audycji. Dziękujemy Wiesławowi za realizację jej. I do kolejnego wtorku żegnam się z państwem.
Elżbieta.
I Leszek, niech będzie pochwalony Jezus Chrystus.
I Maria zawsze dziewica.
Audycja dla małżonków i rodziców.